I mamy połączenie z drugą stolicą, z Krakowem. Doktor Michał Lubina, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Rosja i Chiny budują nowy sojusz przeciw USA. W jaki sposób Azja przygotowuje się do wielkiego starcia, o ile takie wielkie starcie nastąpi? Oby nie.
Oby nie. Rosja i Chiny to gadają o tym, że budują wielki sojusz przeciwko Stanom gdzieś tak od 96 roku, także nie przykładałbym tu szczególnej uwagi, ani bym się jakoś szczególnie nie przejmował kolejnymi oświadczeniami, dlatego że zarówno Rosja, jak i Chiny są akurat mistrzami świata w prezentowaniu urzędowego optymizmu dotyczącego ich stosunków. To znaczy wszema wobec mówią, że są bardzo bliskie, w ogóle najbliższe, że już żadnych problemów nie ma i w ogóle to ich stosunki są modelem dla całego świata. I to jest fraza, którą oni stosują regularnie w trakcie właściwie każdego szczytu. Także to jest takie dekorum, to nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę to relacje rosyjsko-chińskie są oczywiście stabilne i obie strony na tym zyskują, aczkolwiek Chińczycy bardziej. Natomiast nie jest to absolutnie sojusz, tak? To nie jest nic w kategoriach wojskowych. A odpowiadając na drugie pytanie, jak się Azja przygotowuje? No, Azja przede wszystkim wyczekuje, tak? Nikt nie chce się za bardzo opowiadać. Przede wszystkim nikt nie chce jakiegoś wielkiego konfliktu, bo to by było dla wszystkich fatalnie, natomiast zależy od kraju, tak? No na przykład Indie są raczej za Stanami Zjednoczonymi, podobnie Singapur. Kraje, które są bliżej Chin, raczej się wahają. No, na przykład Wietnam by oczywiście wolał, żeby Amerykanie wygrali, ale żeby samemu przy okazji nie oberwać. Taka Tajlandia jest dużo bardziej zdystansowana. Także zależy od kraju, tak? Natomiast zasadniczo nikt nie chce wielkiego konfliktu, to na pewno.
Chociaż sytuacja stała się bardziej napięta. Iran jest na celowniku i to wiemy, właściwie jest obserwowany pilnie z amerykańskich okrętów wojennych.
Ja się nie znam na Bliskim Wschodzie, więc na temat Bliskiego Wschodu się raczej nie chciałbym wypowiadać, bo nie jestem specjalistą, jestem od Dalekiego Wschodu. Znowu, to raczej jest kwestia polityki amerykańskiej. Tu, jeśli mogę coś powiedzieć, to zdecydowanie Chiny nie chciałyby żadnego konfliktu, ponieważ Iran jest bardzo ważnym partnerem, dostarczycielem surowców, także tutaj raczej Chiny wolałyby, żeby pozostało po staremu. Tak? Natomiast no, to jest pytanie do administracji amerykańskiej i ich plany. Tak? To jest w dużej mierze pytanie, na które ja odpowiedzi nie znam.
I pewno zna odpowiedź na to pytanie tylko Donald Trump i jego najbliżsi współpracownicy. Natomiast Rosja i Chiny są gotowe zapewnić gwarancję bezpieczeństwa Korei Północnej po denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. To pan uznaje za poważne oświadczenie, bo tak powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.
Nie, no oczywiście, że to jest poważne oświadczenie, natomiast nic nie zmieni, dlatego że Korea Północna nie jest taka głupia, żeby wierzyć, jak ongiś Ukraina, w to, że jeżeli się zdenuklearyzuje, no to wtedy mocarstwa będą wobec niej stosowały no jakąś taką politykę w nieingerencji, tak? Korea Północna doskonale wie i przez całe lata reżim północno-koreański doskonale wiedział, że jedynym sposobem na to, żeby przetrwać w takiej formie, w jakiej ten reżim jest, w formie, no ujmując to bardzo dyplomatycznie, nieakceptowanej dla reszty świata, no to jedynym sposobem, żeby przetrwać w tej formie, jest posiadać broń atomową. I kolejne wydarzenia międzynarodowe tylko utwierdzały Koreę Północną w tym przekonaniu. No na przykład właśnie Libia czy Ukraina. No i oczywiście Korea Północna nie uwierzy nawet najbliższym sojusznikom, jakimi są Rosja i Chiny, że jeżeli odda tą broń, to wtedy będzie bezpieczna, tak? To jest oczywiście, to oświadczenie jest w naturalny sposób skierowane do Stanów Zjednoczonych, żeby podbić stawkę, tak? Żeby przekazać Trumpowi, że jeżeli chce rozwiązać problem północno-koreański, to będzie potrzebował jakichś koncesji uczynić na rzecz Rosji i Chin. Natomiast no, to jest kwadratura koła, to jest właśnie nie do rozwiązania, ponieważ Korea Północna sama z siebie broni atomowej nie odda, bo nie jest taka głupia, a żeby jej tej broni atomowej pozbawić, no to potrzeba by albo wojny, ale wtedy ewentualna wojna mogłaby przy okazji zniszczyć chociażby Seul, a może też kawałek Japonii, więc nikt jej nie chce, bo to by było fatalne dla gospodarki światowej. No albo z drugiej strony powalić tą Koreę Północną gospodarczo na kolana, ale po pierwsze to oni są raczej przyzwyczajeni do tego, że jest głód i że można wiele wytrzymać, a po drugie tutaj by trzeba było jednak Chin. Chiny bynajmniej nie chcą doprowadzić do tego, żeby ten jednak krnąbrny wasal, bo Korea Północna jest krnąbrnym wasalem z punktu widzenia Chin, ale jednak jest użyteczny. No więc Chiny mimo pewnej irytacji wobec Kima raczej nie chcą tego, żeby on upadł i żeby tutaj się zapanowała jakaś prozachodnia czy nawet neutralna władza. Także oni raczej wolą skłonić Kima, żeby on dokonał podobnych reform, jak to miało miejsce w Chinach za Deng Xiaopinga. No i to będzie trudne, tak? Natomiast to jest podstawowy cel Chin, tak? A nie próba tutaj jakieś zmiany reżimów w Korei Północnej.
O Korei Północnej wiemy stosunkowo niewiele. Czy Korea Północna w ogóle coś produkuje?
Korea Północna ma surowce, tylko nie ma technologii za bardzo, żeby je wydobywać, więc to jest taka rzecz, która ma metale rzadkie na przykład. To jest coś, co może być ten. No ma przemysł trochę przestarzały ten przemysł, natomiast no ma pewien potencjał, tylko ma bardzo zły system polityczny, który uniemożliwia wykorzystywanie tego. To jest charakterystyczne, że Chińczycy od co najmniej 15 lat usiłują przekonać towarzyszy północno-koreańskich do reform gospodarczych, no ale to za bardzo nie wychodzi. Także Korea Północna ma pewien potencjał do tego, żeby nie być w tak złej sytuacji, ale to by wymagało zmiany tego systemu, a ten system, w którym zdecydowana większość środków w tym państwie idzie na zbrojenia, no to też uniemożliwia jakieś zasadnicze reformy i pójście do przodu.
Był taki moment, kiedy między Koreą Północną a Koreą Południową była taka delikatna odwilż. Ten stan trwa, czy też nie?
Nie, no jeszcze się ta odwilż nie skończyła, natomiast teraz mamy jednak, ponieważ to jest w dużej mierze wola Korei Południowej, tak? No mamy jednak w Korei Południowej prezydenta, który jest raczej ugodowy wobec północy, bo podstawowymi dylematami Korei Południowej, podstawowe dylematy Korei Południowej są takie, że żadna polityka nie działa wobec północy, no ani nie działa polityka ostra, ani nie działa polityka łagodna. Ostatnimi laty mieli raczej politykę ostrą i ona kompletnie nie zadziałała, no to teraz próbują polityki łagodnej. Ona ma przynajmniej tą zasadę, tą zaletę, że Korea Północna nie straszy, tak? No bo już dawno temu jeden z ambasadorów rosyjskich nazwał Koreę Północną żebrakiem z kijem. No, że jak mu się nie da tych różnych darów, to będzie tym kijem wymachiwał. No i właśnie tak trochę funkcjonuje Korea Południowa, że przynajmniej obecnie, że zakłada, że lepiej mu dać tam trochę sypnąć tymi pieniędzmi, żeby tutaj nie straszyli, nie robili jakichś testów, czy nie zatapiali łódek, czy nie atakowali wyspy. Także to jest takie podejście i rzeczywiście ostatnimi czasy była odwilż, natomiast ona była też mocno związana z próbami Trumpa. No a po tym, jak się w Hanoi jednak Trump nie dogadał z Kimem, no to widzimy jednak pewnego rodzaju utwardzenie stanowiska amerykańskiego. Wydaje się, że dotarło trochę do Trumpa, że tak łatwo nie będzie, tak? Że to nie jest tak, że się siłą swojego geniuszu czy autopercepcji własnego geniuszu spotka z Kimem i załatwi sprawę, której nie potrafili załatwić Amerykanie przez 30 lat. Także chyba po Hanoi dotarło wreszcie do Trumpa, że to nie jest takie proste. No i po Hanoi mamy utwardzenie stanowiska amerykańskiego wobec Korei Północnej, a więc i naturalnie Korea Południowa nie jest w tym momencie bardzo chętna do jakichś wielkich zbliżeń z Koreą Północną, no bo patron amerykański tutaj mruczy, zaczyna, że no nie jest tak jednak doskonale.
Ale to utwardzenie stanowiska Trumpa nie tylko w stosunku do Korei Północnej, ale ostatnio też w stosunku do Chin, myślę o wojnie handlowej amerykańsko-chińskiej. Jakie to ma znaczenie dla gospodarki chińskiej? Czy to może mieć znaczenie dla gospodarki chińskiej?
Nie, no oczywiście, dlatego że to podstawowe znaczenie dla gospodarki chińskiej, dlatego że tutaj mamy do czynienia z dwoma elementami. Po pierwsze, gospodarczo rzecz biorąc, Chińczycy raczej powinni się dogadać z Amerykanami, dlatego że imperatywem chińskiej modernizacji, chińskich zmian jest to, żeby był spokój na zewnątrz i żeby dokończyć tą modernizację, dlatego że chińska modernizacja wciąż nie jest zakończona, to wciąż jest ogromne wyzwanie, a przede wszystkim wyzwanie na teraz chińskie polega na tym, żeby przejść na nowoczesne technologie i żeby stać się gospodarką nowoczesną, nie tylko kopiującą, tak, ale również tworzącą nowe technologie, i to się w jakimś stopniu udaje, na przykład w sferze cyfrowej, te wszystkie Huawei i inne cuda chińskie, to widać, że to już w jakimś stopniu się udaje. No więc dla dokończenia reform chińskich potrzebne jest mieć, żeby był spokój na zewnątrz, żeby nikt nie przeszkadzał, nie atakował. Innymi słowy, potrzebne jest to, żeby utrzymywać ten system globalizacji, który do tej pory bardzo służył Chinom, dlatego że do tej pory Chiny funkcjonowały jak pasażer na czołowym miejscu. To jest porównanie jednego z amerykańskich analityków, tak, że Chiny są na tym pasażerskim miejscu z przodu auta, ale nie kierują, tak, czyli nie biorą odpowiedzialności, za to mają super widok, tak? I tak to wygląda, że właśnie Chińczycy tylko zyskiwali na globalizacji, według złośliwych ukradli ją Amerykanom. Natomiast, no i to jest, więc gospodarczo raczej powinni się podporządkować, no ale tutaj mamy ten drugi element, czyli dumy narodowej i tego, że się nie mogą podporządkować, tak? Więc oświadczenia chińskie po wydarzeniach, po oświadczeniach Trumpa są bardzo ostre, tak? Prasa chińska jest dużo ostrzejsza. Tak ostra jej nie było tak ostrych oświadczeń nie było od zbombardowania chińskiej ambasady w Belgradzie w 99 roku. Także to z jednej strony mamy gospodarcze elementy, ale z drugiej strony mamy mocarstwowe, więc to już nie, jak się tak urosło i jak się zaczęło wracać na te swoje centralne miejsce w Azji i na świecie, to później bardzo trudno się podporządkować. To jest podstawowy problem chiński, że kiedyś Deng Xiaoping mówił: nie podnoście głów. I to był paradygmat chiński w polityce międzynarodowej przez dobre 30 lat, no ale za Xi Jinpinga już tą głowę podnieśli, tak? No jak już podnieśli tą głowę, to już trudno ją z powrotem schować. I to z bardzo wielu powodów, od psychologicznych po legitymizacyjne, tak? No bo w tym momencie mamy silny nacjonalizm w Chinach i partia tak nie może po prostu się podporządkować, bo mogłoby to być fatalne dla jej właśnie legitymizacji w społeczeństwie. Także mamy sytuację skomplikowaną, tak? To jest rzeczywiście, wojny handlowej Chiny nie chcą, ale zmuszone do niej wejdą, natomiast zdecydowanie jej nie chcą.
A przykład tego nowego tonu w mediach chińskich?
No, że nałożymy kontrsankcje, że nam Amerykanie nie będą tutaj dyktować, co mamy robić. Najprostszym sposobem, który każdy może sprawdzić niewładający chińskim, jest zaglądanie na stronę Global Times. To jest anglojęzyczna wersja, gazeta, która jest w zasadzie głosem konserwatywnej czy twardogłowej części przywództwa chińskiego, ale ton tej gazety jest wielce znamienny, także zachęcam do poczytania sobie tam tekstów o Stanach Zjednoczonych i w ogóle o świecie. To wielce mówi o tym, jak myślą twardogłowi w Chinach, bo się za bardzo z tym tutaj nie kryją. Także zasadniczo to jest ten ton, który ma teraz przewagę w Pekinie, i to niedobrze dla wszystkich, myślę.
My mówimy dużo o takich fake newsach i o sposobie narracji rosyjskiej w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, ale Chińczycy pewno też mają swoje sposoby.
No tak, tylko że fake news jest jednak elementem, znaczy jest nieodłączny dla demokracji, dlatego że fake news ma w jakimś stopniu tutaj tych wyborców do czegoś, no jakoś ich ogłupić, tak, czy ich odwrócić ich uwagę od ważnych rzeczy. W przypadku państw autorytarnych jak Chiny, gdzie rola społeczeństwa i jej wpływ na politykę państwa jest dużo mniejszy, no i to też rola fake newsów maleje, dlatego że no, społeczeństwo i tak nie przeszkadza w rządzeniu, albo przeszkadza w mały stopniu elitom, więc nie trzeba aż tak bardzo tego społeczeństwa ogłupiać. Także fake news oczywiście funkcjonuje w Chinach, dlatego że, no, że nie wszystkie fake newsy są polityczne i nie wszystkie są stworzone przez władzę. No przecież spora część fake newsów to jest po prostu ludzka głupota, tak? Że ktoś coś napisał, puścił dalej, nie sprawdził i tak dalej. No, mnie zawsze uczono, że każdą informację się sprawdza w trzech źródłach, tak? No, nie wiem, czy to jest dzisiaj wiedza powszechna. Raczej powszechne jest to, że się coś przeczyta i podaje dalej. Także to oczywiście też funkcjonuje w Chinach. Natomiast jeżeli chodzi o takie politycznie inspirowane fake newsy, no to to nie jest aż taki fenomen jak w przypadku Zachodu, no bo tak jak mówię, społeczeństwo nie angażuje się aż tak w politykę, jest trzymane na dystans.
Myślałem o polityce zewnętrznej, nie w polityce wewnętrznej, bo tam karni Chińczycy robią to, co trzeba i co do nich należy, a jak nie robią, to trafiają do rozmaitych obozów pracy, ich życie jest trudne, nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania na przykład, ale polityka zewnętrzna, to zostawmy sobie na następną historię.
Okej, ale nie, to jedno słowo, to w przypadku polityki zewnętrznej to jest pytanie o nacjonalizm, tak? Na ile nacjonalizm chiński, czy to ogon już tym psem kieruje? No więc myślę, że jeszcze nie, że jeszcze Komunistyczna Partia Chin jest w stanie kierować tym nacjonalizmem i tak sterować tymi emocjami, że w stopniu korzystnym dla tejże władzy. Natomiast oczywiście jest to niebezpieczne, tak? No bo nacjonalizmem się trudno steruje i może być różnie w przyszłości, ale wydaje mi się, że jeszcze to kontrolują.
To już teraz mam ostatnie pytanie i nie do doktora Michała Lubiny, tylko do Michała Lubiny. Oglądał pan film, ten już można powiedzieć słynny film Sekielskiego, Tylko nie mów nikomu. Czy ma pan jakieś zdanie na ten temat, czy też żyje pan w sprawach chińskich i nie zagląda do spraw, które dzieją się tutaj blisko nas?
Moja żona i moi rodzice to widzieli i mi opowiedzieli. Ja nie mam wielkiej potrzeby oglądania tego filmu. No jest to oczywiście wszystko bardzo przykre, natomiast no, dobrze pan powiedział, tak? To nie są moje sprawy. Wolę politykę zagraniczną od polityki wewnętrznej.
Powiedział dr Michał Lubina, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Jest godzina 7:32. Pani doktor Jolanta Hajdasz jest w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim zaczniemy rozmawiać na różne tematy, posłuchamy B.B. Kinga. Jest godzina 7:35. Jeszcze słowo komentarza do B.B. Kinga, który zaśpiewał w poranku wnet audycja Crossroad, audycja o bluesie. Zbyszek Jędrzejczyk zaprasza państwa o godzinie 21:00, a my wracamy do poranka wnet. Jolanta Hajdasz w studio, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet, była szefowa telewizji poznańskiej, wicenaczelna Przeglądu Katolickiego.
Przewodnika
katolickiego. Tak, kiedyś.
Archeologia tam. Zawodowa.
Tak, autorka wielu filmów dokumentalnych, ale też oświadczenia w imieniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy, broniącego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dlaczego Centrum Monitoringu Wolności Słowa postanowiło bronić i o co chodzi w tej historii z manipulacją wokół słów arcybiskupa?
Zmanipulowano, właściwie mogę użyć formy osobowej, bo dokładnie chodzi o materiały w telewizji TVN i w Gazecie Wyborczej, przekręcające, manipulujące reakcję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, dodajmy, bo w tym momencie nabiera to jeszcze dodatkowego znaczenia. Zmanipulowano jego reakcję na film Tylko nie mów nikomu Tomasza i Marka Sekielskich w taki sposób, by pokazać opinii publicznej, że on bagatelizuje ten problem, że nadal, mimo ujawnienia wielu faktów w tym filmie dla milionów ludzi wstrząsających, na nim to nie robi żadnego wrażenia i po prostu wypowiada się w ten sposób właśnie taki pogardliwy, bym nawet to powiedziała. Natomiast jest to, dlaczego manipulacja? Dlatego, że on odpowiadał na zupełnie inne pytanie, zadane w innym kontekście i wyjęcie po prostu prostu z tego kontekstu, tego zdania, włożenie mu w usta tej odpowiedzi, jak zrobiono to właśnie w materiale faktów i w artykule Gazety Wyborczej, powoduje, że wprowadza się opinię publiczną w błąd. Dlaczego protest? Bo przecież nie jedyne to manipulowane, powiedzmy, czyjaś wypowiedź w takich, w różnych mediach, ale ranga tego tematu, skala zainteresowania opinii publicznej tym tematem powoduje, że wyrabiają sobie miliony ludzi natychmiast opinie. Ten fake news, prawda, bo tak by można go współcześnie nazwać, nie zdążymy nigdy zrównoważyć, wyprostować. On zrobi ogromną krzywdę przede wszystkim właśnie arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu i ludziom, którzy przeczytają tą fałszywą jego reakcję. To jest człowiek, który nie opowie się za pedofilią, który tam, gdzie od niego to zależało, czyścił te sprawy, jeśli miał w ogóle z nimi do czynienia. Jest to wyjątkowy duchowny w Polsce, więc dlatego było to oświadczenie.
To zdarzyło się, ta manipulacja zdarzyła się kilka dni temu, chyba tuż po premierze.
13 maja.
13 maja, dzisiaj jest 15 maja.
Wcześniej.
Od razu było oświadczenie księdza arcybiskupa dotyczące
tej... Prośba o sprostowanie.
I było to sprostowanie?
Nie.
A są jakieś konsekwencje tej manipulacji?
Są. Są niestety, dlatego że natychmiast odezwały się osoby na Górnym Śląsku, które bojkotować chcą pielgrzymkę mężczyzn do piekar śląskich, bo ona miała być pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, a w Poznaniu w najbliższą sobotę są obchody stulecia słynnego liceum ogólnokształcącego imienia Karola Marcinkowskiego, czyli takiego zwanego popularnie Marcinkiem. I arcybiskup Jędraszewski jest absolwentem tego liceum. Miał odprawić tam mszę świętą dla uczniów i dla absolwentów. I jakiś komitet się zawiązał wczoraj czy przedwczoraj i po prostu już po prostu apeluje, że jeżeli arcybiskup Jędraszewski ma odprawiać tę mszę na jubileusz swojego liceum, które zawsze się szczyciło tym, że ma wśród swoich wychowanków właśnie tak wybitną postać, no to jeżeli on to będzie odprawiał, to oni będą to bojkotować, z transparentami przyjdą pod kościół. Jest to strasznie smutne, dlatego że mam wrażenie, że realizowany jest jakiś rozpisany na rolę na długi czas, żebyśmy szybko tego nie zauważyli. Scenariusz niszczenia kościoła w Polsce, scenariusz niszczenia tych hierarchów, takich jak arcybiskup Jędraszewski, którzy w wielu sytuacjach, nawet wbrew swojemu środowiskowi, mają odwagę powiedzieć głośno, co myślą i gdzie tak naprawdę leży prawda. I my tego nie widzimy, że to jest scenariusz służb specjalnych, ponieważ to jest rozłożone na miesiące, a nawet lata. Uderzyło mnie to wczoraj, kiedy miałam pokaz filmu Powrót o arcybiskupie Antonim Baraniaku w Domu Dziennikarza w maju na Foksal SDP. I przypomniałam fakty dotyczące arcybiskupa Baraniaka, ale we wrześniu 2017 roku w Sejmie była głosowana uchwała w sprawie upamiętnienia arcybiskupa bohaterskiego sekretarza prymasa Wyszyńskiego, który swoją niezłomną postawą w więzieniu tak naprawdę uratował w latach 50., lata 53, 55, 56 polski kościół przed realizacją scenariusza niszczenia tego kościoła, tak jak się dostało w Chorwacji, na Węgrzech i w Czechach na przykład. I w tej uchwale, co było istotne z mojego punktu widzenia dzisiaj, wtedy sobie nie zdawałam te dwa lata temu z tego sprawy, że nie było aklamacji. Dlaczego nie było aklamacji? Ponieważ poseł Stefan Niesiołowski oraz Klub Europejskich Demokratów, czy tak jakoś jak się to nazywa, to koło, które on reprezentuje, zagłosowało przeciw, ponieważ w uchwale upamiętniającej arcybiskupa Baraniaka znalazło się nazwisko arcybiskupa Jędraszewskiego. Osoby, która zrobiła najwięcej dla przywrócenia pamięci arcybiskupie Baraniaku, bo fundamentalna książka naukowa na ten temat jest jego autorstwa. I dlaczego wówczas te 5 osób, plus chyba kilka z platformy wstrzymujące się od głosu, nie dopuściły, żeby była aklamacja, chociaż tego samego dnia przegłosowano przez aklamację upamiętnienie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Kontrowersyjne dla tych ludzi, nieraz osoby, nie było problemu. Upamiętniamy wszyscy. Tej skromnej, cichej, pokornej osoby duchownego nie. I tak mi się to układa, że po raz, że to po prostu jest jakiś właśnie scenariusz, dlaczego my, ludzie mieszkający w Polsce, mamy nie kojarzyć dobrze arcybiskupa Jędraszewskiego. Za chwilę nie będziemy pamiętać, dlaczego coś z nim jest nie tak.
A dlaczego akurat arcybiskup Jędraszewski, czym sobie zasłużył?
Wielokrotnie, kiedy są trudne sytuacje polityczne, po prostu on zabiera głos publicznie, czego nie robi hierarchia kościelna w Polsce zbyt chętnie. Mało tego, no, z racji funkcji, którą pełni, czyli osoby wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ten głos jest słyszalny. Bo jeżeli szeregowy, że tak powiem, arcybiskup w jakiejś diecezji coś ostrzejszego, mocniejszego, istotnego powie na swoim kazaniu w czasie jakiejś uroczystości, to rzadko się to przebija do ogólnopolskich mediów. Tutaj trudno to lekceważyć, a arcybiskup Jędraszewski to mówi. Wystarczy prześledzić jego wystąpienia, chociażby w czasie, nie wiem, 3 maja, czy wszystkich ważnych tak naprawdę dni dla Polski. Zabiera głos i w setną rocznicę odzyskania niepodległości i pójdzie na pogrzeb żołnierzy wyklętych. To jest i nie boi się odezwać w miesięcznicę smoleńską. To jest bardzo dużo i komuś to bardzo przeszkadza.
A ty znasz księdza arcybiskupa jeszcze z Poznania.
Tak. Ja poznałam go wiele lat temu, ponieważ pisałam artykuł na temat rocznicy poznańskiego czerwca 56 roku i obrazu tych wydarzeń w audycjach Radia Wolna Europa. Taki naukowy, a on był redaktorem tego czasopisma. On sam jakby był inicjatorem tego, by zacząć po prostu wtedy to robić. I tak się poznaliśmy. A potem była praca przy filmach o arcybiskupie Baraniaku i przy innych inicjatywach też w Poznaniu. Było ich wiele w różnych okolicznościach. Naprawdę miałam okazję z nim rozmawiać, widzieć bardziej takich, bym powiedziała, roboczych, kiedy trzeba coś przygotowywać, kiedy trzeba działać szybko, kiedy trzeba szybko podpisać jakiś list, dokument, i on na to potrafił zareagować tak bardzo zwyczajnie, tak bardzo rozumiejąc też kłopoty ludzi, którzy nie mają zaplecza administracyjno-organizacyjnego i jakby zupełnie nie, ten dystans skracać, a przede wszystkim być bardzo, bardzo merytorycznym w tym, co robi, przygotowanym, słownym, po prostu, także mogę z pełną odpowiedzialnością właśnie mówić, że to jest wyjątkowy, wybitny duchowny w naszym kraju i powinniśmy go chronić, żeby móc jeszcze przez wiele lat słuchać, bo ma bardzo taki zdroworozsądkowy ogląd tego, co się wokół nas dzieje.
A dzieje się bardzo dużo rzeczy. W Kurierze Wielkopolskim, w ostatnim numerze Kuriera, napisałaś w artykule wstępnym o tym, co zdarzyło się na Uniwersytecie Poznańskim, kto miał wykład z okazji stulecia i dlaczego ci się to nie podobało.
Zaproszono na uroczystości obchodów stulecia powstania Uniwersytetu w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, do wygłoszenia głównego wykładu pana Donalda Tuska. Byłam zdziwiona, dlaczego polityk, nawet jeżeli ktoś uznaje, że robił najwyższą karierę, najwybitniejszą karierę z aktualnie funkcjonujących w polityce osób, to dlaczego uznał, że polityk, nie mający tak naprawdę żadnego związku z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, ma wygłaszać ten wykład, gdzie mamy tylu wybitnych uczonych, tyle osób, które może przypomnieć dokonania tego uniwersytetu. Zrobił to w taki sposób, że, to znaczy zrobiono to zaproszenie, bo to jeszcze chcę na to zwrócić uwagę, że nie było ani prezydenta, ani premiera polskiego rządu na stuleciu obchodów uniwersytetu, który powstał dla Polaków w miejscu, gdzie po prostu karano zamówienie po polsku biciem dzieci, gdzie nie wolno było już potem nawet pacierza mówić po polsku, tylko trzeba było po niemiecku, a uniwersytet powołano tak szybko, bo właśnie Polacy wiedzieli, że muszą mieć uczelnie muszą się uczyć. I to trochę było jak policzek. Środowisko Akademickiego Klubu Obywatelskiego zbojkotowało te uczelnie. To znaczy ten nieoficjalnie może, bo nie było żadnych jakichś uchwał AKO w tej sprawie, ale jest to wymowne, że profesor doktor habilitowany Stanisław Mikołajczak najpierw przyjął zaproszenie, a potem uznał, że jednak nie może wziąć w tym udziału. I dzisiaj list pod protestem w sprawie zaproszenia i takiej organizacji obchodów podpisywany jest na stronach AKO cały czas.
Jolanta Hajdasz jest gościem Poranka Wnet. Pozostanie w studiu. Jest godzina 7:48, a może czasami warto komuś powiedzieć tak, jak to zrobiła Kora Jackowska.